Kochani, zazwyczaj kazania wygłaszane na święto żniw mówią o Bożej dobroci, mówią o Bożym błogosławieństwie, o Bożym zaopatrzeniu i zachęcają, abyśmy wiedząc, że wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Boga, byli osobami wdzięcznymi, żebyśmy wyrażali Bogu swoją wdzięczność i żebyśmy kultywowali postawy wdzięczności. Myślę, że nie tylko my Polacy, ale przede wszystkim mamy problemy właśnie z wdzięcznością, żeby okazywać, żeby kultywować postawę wdzięczności. Jednak dzisiejsze zwiastowanie nie będzie na temat wdzięczności, chociaż zachęcaliście nas do tego jako zespół, kiedy śpiewaliśmy ostatnią wspólną pieśń, ale będę chciał zachęcić was do zastanowienia się nad tematem bardzo związanym z wdzięcznością. Bardzo związanym z czymś, co jest bardzo bliskie wdzięczności, co niejako jest elementem w oparciu o występowaniu, którego wdzięczność jest elementem wtórnym. Chcę mówić o miłosierdziu. Mam świadomość, że szczególnie do młodego pokolenia to słowo nie przemawia. Czasami coraz rzadziej widzę, że wypowiadamy te słowa, ale nie do końca również my, wypowiadający, nadążamy ze zrozumieniem treści, które w tym słowie się znajdują. I zachęcam, byście otworzyli Ewangelię Mateusza w dwóch miejscach. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersz 7. I później jako drugi werset będę chciał przeczytać werset z Ewangelii Łukasza z rozdziału 6, wiersz 36. Obydwa te wersety są wypowiedzią Pana Jezusa. Mateusz 5, 7, gdzie Pan Jezus mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Natomiast w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6, wierszu 36, Pan Jezus mówi: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Co oznaczają terminy miłosierdzie? Miłosierni. Jakie myśli nam towarzyszą, kiedy albo my sami wypowiadamy te słowa, albo słyszymy? Wreszcie, na czym polega okazywanie miłosierdzia? My nieraz poprzez miłosierdzie rozumiemy współczucie, jakie żywimy do danej osoby. Ubolewanie z powodu tego, że ktoś znajduje się w jakimś kłopocie, w jakiejś ciężkiej sytuacji. I słowo miłosierdzie oznacza umiejętność takiego wczuwania się w położenie człowieka, które można byłoby nazwać próbą wejścia w jego skórę. Oznacza to coś więcej niż tylko jakiś emocjonalny przypływ litości czy współczucia. Miłosierdzie wymaga pełnego, świadomego zaangażowania naszego umysłu, naszej woli i ma wymiar nie tylko teoretycznego odczuwania, ale przede wszystkim praktycznego działania. To, co czujemy, mobilizuje nas do konkretnej czynności, do konkretnego zachowania. Bardzo blisko miłosierdzie związane jest, czy połączone ze słowem empatia, czyli dosłowne przeżywanie z drugą osobą tego, co ona przeżywa, towarzyszenie jej w tej sytuacji, w której ona się znalazła. Moglibyśmy dalej poszerzyć, powiedzieć, że miłosierdzie to aktywna forma współczucia wyrażająca się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy. Myślę, że szczególnie by trzeba było podkreślić właśnie to określenie bezinteresownej pomocy. Samo współczucie nie przekładające się na działanie nie jest miłosierdziem. My często jako ludzie mylimy pojęcia. To, że komuś współczuję, to, że zlituję się nad kimś, ale tylko w moich emocjach, to, że jestem w stanie zapłakać nad losem kogoś, nie jest jeszcze miłosierdziem. To jest ludzkim odruchem. Myślę, że pomimo wszystko, nawet jeżeli gdzieś nasze emocje, te, które sprawiają, że jesteśmy w stanie utożsamić się z ludźmi, nawet jeżeli one są czymś przykryte, są takie sytuacje, które wyzwalają w nas te pokłady, że potrafimy uronić łzę. Potrafimy się wzruszyć, patrząc na sytuację drugiego człowieka, ale to jeszcze nie jest miłosierdzie, że potrafimy się wzruszyć. Miłosierdzie to postawa litości oraz pragnienie przyniesienia ulgi w cierpieniu. Litość wynikająca z niej praktyka, czyli działanie. Kiedy Biblia mówi o miłosierdziu, to w pierwszej kolejności ma na myśli miłosierdzie naszego Ojca w niebie, przejawiające się w Jego charakterze i w Jego działaniu. Często mówimy, Bóg jest miłosierny. Ale czasami to słowo miłosierny rozumiemy nie tak, jak ono jest nam podane w Biblii. Na przykład ludzie, którzy Boga nie traktują poważnie, którym mówi się o konsekwencji życia, które będą musieli ponieść. Ci ludzie bardzo często mówią, Bóg jest miłosierny, to znaczy Bóg nie pozwoli na to, żeby kiedy przyjdzie co do czego, żebym ja został otrącony. Bóg na to nie pozwoli. Bóg jest miłosierny, Bóg nie pozwoli na piekło. Bóg jest miłosierny. I z jednej strony ludzie podkreślają cechę, która jest Bogu przypisana. Tak, Bóg jest miłosierny. Co wcale nie znaczy, że to miłosierdzie będzie Boże działanie do tego stopnia determinowało, że Bóg będzie robił wbrew temu, co powiedział. Miłosierdzie bardzo często rozumiemy opacznie albo go w ogóle nie rozumiemy. Natomiast kiedy wracam do wątku, jaki rozpocząłem, kiedy jest mowa o miłosierdziu w Bożym Słowie, to miłosierdzie w pierwszej kolejności nawiązuje do Boga, do Jego charakteru, do Jego działania. I to Boże miłosierdzie zawsze odnosi się do dwóch sfer. Po pierwsze, jest to element przebaczenia naszych grzechów. Kiedy mówimy o Bożym miłosierdziu w kontekście tego, że Bóg przebaczy mój grzech, o tym śpiewaliśmy też, w kontekście Bożej miłości. Ale czytamy w Starym Testamencie. Wtedy Pan przeszedł obok Niego, a On, Mojżesz, zawołał, Panie, Boże miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek, grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach, wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. To jest w drugiej Mojżeszowej. Izajasz pisze, niech bezbożny porzuci swoją drogę, przestępca swoje zamysły, niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, gdyż hojny jest odpuszczaniu. Jeszcze inne miejsce, pierwszy list Jana, kiedy czytamy, jeśli wyznajemy, to jest sztandarowy werset, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzech, oczyści od wszelkiej nieprawości. To Boże miłosierdzie w kontekście przebaczania grzechów. I druga sfera, kiedy mówimy o Bożym miłosierdziu i tego doświadczamy i myślę, że trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Przychodzenie ludziom z konkretną pomocą. Nie tylko w wymiarze grzechu, że człowiek nie był w stanie sobie sam z grzechem poradzić, to wiąże się z tym pierwszym aspektem, ale konkretna Boża pomoc. Czytamy Izajasz 30 rozdział, potem Psalm 86. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Psalmista pisze, Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym, łaskawym, nierychłym do gniewu, łaskawym i wiernym. Zwróć się ku mnie, zmiłuj nade mną, udziel mocy swojemu słudze. Jednakże to zagadnienie miłosierdzia nie jest tylko i wyłącznie przyporządkowane Bogu, lecz odwołuje się do czegoś, co powinno charakteryzować nasze relacje. Od pewnego czasu, wiecie dobrze, realizujemy cykl o Kościele. I o tym będę mówił, między innymi za tydzień, czy kiedy będę nawiązywał do kolejnych elementów związanych z Kościołem. Zagadnienie Bożego miłosierdzia to jest coś, co powinno charakteryzować nasze relacje względem siebie w Kościele. Czyńcie wszystkim dobrze, a najbardziej domownikom wiary. Ale to też jest element, który powinien charakteryzować nasze relacje wszędzie tam, gdzie jesteśmy. W kontekście miłosierdzia. Biblia zawiera kilka wymownych ilustracji praktycznego okazywania miłosierdzia. I myślę, że jeżeli postawiłbym pytanie, jakie jest najbardziej znane, ewangeliczne zilustrowanie miłosierdzia Bożego, chyba wszyscy na jednym oddechu powiedzielibyśmy, że chodzi o podobieństwo o kim? O miłosiernym Samarytaninie. Ci z was, którzy nie znają, tylko króciutkie, człowiek, który w czasie podróży do Jerycha spotyka na drodze pobitego mężczyznę, zatrzymuje się, podchodzi tam, gdzie on leży. Inni też to widzieli, ale poszli dalej. Może czuli współczucie, litość, ale miłosierdzia nie okazali. Skończyło się na litości i współczuciu. A tu mamy człowieka, który jest miłosierny, pełen współczucia dla ofiary, ogarnięty litością, opatruje ron, robi więcej, aniżeli powinien zrobić. Czy znał przypowieść Pana Jezusa o drugiej mili? Robi więcej, wychodzi ze swojej pozycji komfortu, ryzykuje, daje pieniądze, swoje pieniądze, nie mając pewności, czy je odzyska. I czyni coś niesamowitego dla tego pobitego człowieka. I tutaj miłosierdzie nie oznacza jedynie odczuwania litości, wylania łez, bezradnego załamania rąk, z jednoczesnym stwierdzeniem, jakoś będziesz musiał sobie z tym wszystkim poradzić. Jeżeli komuś z ludzi wydaje się, że akt miłosierdzia to jest zatrzymanie się, okazanie litości i powiedzenie, jakoś będziesz sobie musiał z tym poradzić, to nie mamy do czynienia z miłosierdziem. Tutaj nie oznacza to miłosierdzie również bezsilnego rozglądania się i twierdzenia, jestem sam, a więc co sam mogę zrobić? To nie jest miłosierdzie. Wiele razy jesteśmy rzeczywiście sami. Tu miłosierdzie nie oznacza także oczekiwania, że wszyscy inni powinni się ruszyć i zacząć coś robić, bo my sami wiele zrobiliśmy, albo nie mamy na to czasu, albo po prostu jesteśmy stworzeni do innych rzeczy. Tak jak kapłan i lewita, oni byli stworzeni, powołani do innych rzeczy. Oni tylko przeszli, może mu współczuli, może patrzyli, no zegarka nie mieli, ale może mieli klepsydrę zawiązaną, ale byli gnani czasem, więc okazali współczucie w kontekście teoretycznego utożsamienia się. Myślę, że mówię o wiele więcej dobrego o nich, aniżeli oni rzeczywiście dobroci okazali. W każdym bądź razie Pan Jezus nic nie mówi o ich uczuciach, które towarzyszyły im w momencie, kiedy widzieli tego człowieka. Pragnienie miłosierdzia to rzeczywiście chęć, a potem praktyka w udzieleniu pomocy i determinacja w uczynieniu wszystkiego, co w naszej mocy, co ulżyłoby sytuacji danej osoby, która została doświadczona. Kochani, jednak wspaniałym przykładem tego miłosierdzia jest Pan Jezus. Nic dziwnego, że pierwszy Kościół, pierwszy zbór zwykł myśleć o samym Jezusie jako o miłosiernym Samarytaninie i kiedy czytane były te teksty z Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie, pierwsi członkowie Kościoła byli przekonani, że Jezus mówi o samym sobie. Czy mieli rację? Coś w tym jest, że Pan Jezus rzeczywiście zrobił to, co zrobił ten człowiek przywołany przez Niego w tym podobieństwie. Ale w wypadku Pana Jezusa, jeżeli odniesiemy się do swojego życia szczerze, to miłosierdzie Pana Jezusa oznaczało pochylenie się nad nami i czynienie tego, co można było zrobić, żeby odbudować naszą godność, żeby odbudować czyjeś życie, które zostało złamane przez jakieś trudności, doświadczenia albo jakiś grzech. Odbudowanie naszej wartości. Czyśmy sobie na to sami zasłużyli, czy nie? Nie to jest teraz najważniejsze. Ale to miało miejsce. To ugięcie kolan, rezygnację z miejsca dającego bezpieczeństwo przedstawił bardzo wymownie Paweł, który pisze o Panu Jezusie znane słowa z listu do Filipian, z rozdziału drugiego, który był w postaci Bożej. Nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. Wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie. Tę postawę pełną miłości, miłosierdzia zapowiedział już Izajasz, który w 43 rozdziale, mówiąc o Jezusie, powiedział: trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota gęstnącego nie dogasi. I tak było i tak jest nadal. Ile razy jesteśmy taką nadłamaną trzciną? Albo ile razy jesteśmy takim kopcącym się knotem. Jeżeli świeca się kopci, to najlepiej co zrobić? Poślinić palce i zgasić. Jeżeli coś jest nadłamane, to my bardzo często, może odruch pierwszy niekontrolowany, nie tylko my starsi, dzieci tak samo, co robimy, łamiemy do końca. Po co się to ma męczyć? Ile razy w swoim życiu byliśmy takim nadłamanym kawałkiem gałęzi? Ile razy kopciliśmy zamiast świecić. A Pan Jezus wcale tego nie dołamał. Wcale tego nie zgasił. Okazał miłosierdzie. Zmiłował się nad nami. Nie mówił nam, weź się w garść, jakoś sobie poradzisz. Ale wziął wszystko na siebie i był tym, który rzeczywiście powoli pomagał nam odbudować utracone poczucie godności, postrzeganie samych siebie, poczucie wartości. Kochani, czego możemy nauczyć się, żebyśmy w swoim życiu byli miłosiernymi ludźmi i mogli stosować to, co Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, albo to, co Pan Jezus wypowiada i to, co Łukasz napisał, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. Gdybyśmy popatrzyli do oryginału, nie spotkamy się ze stwierdzeniem, żeby te słowa Pana Jezusa były pewnym trybem życzącym. Byłoby wspaniale, jakbyście byli miłosierni. Byłoby wspaniale, gdybyście zdobywali się od czasu do czasu na akty miłosierdzia. Nie. To nie jest tryb życzący. To jest konkretne oczekiwanie. Bądźcie miłosierni, tak jak Ojciec wasz jest miłosierny. W jaki więc dzisiaj sposób każdy z nas może okazywać miłosierdzie? A żeby okazywać miłosierdzie, żeby mówić o następstwach czegoś, musimy zacząć od początku, od genezy, od podstawy. U podstaw okazywania miłosierdzia musi leżeć miłość do drugiego człowieka. Jeżeli nie kocham drugiego człowieka, w życiu mu nie okażę miłosierdzia. Jeżeli punktem odniesienia w kontekście pewnych pobudek jest dla nas Pan Jezus, to mamy jasne teksty, że ukochał człowieka do tego momentu, że poszedł za niego na krzyż. Zostawił swoją sferę bezpieczeństwa w niebie. Ukochał nas tak mocno, że przyszedł, przyjął postać sługi. Kierował się miłością. Miłość ma to do siebie, że kiedy wystawiamy serce, wystawiamy też twarz na to, żeby dostać w nią. Miłość to jest ryzyko. Stąd też może wielu ludzi boi się ryzyka. Boi się okazywać serca. Boi się odrzucenia. Boi się uderzenia. Być może nie jeden z nas już to przeżył. W związku z tym, że to przeżyłeś, że ja to przeżyłem, powiedziałem sobie koniec, więcej już nie będę pokazywał swojego serca, nie będę ich okazywał. Wyobrażacie sobie, gdyby Pan Jezus w pewnym momencie powiedział koniec? Tego już jest za dużo? Wystarczy? Żeby cokolwiek robić dla innych, musimy najpierw pokochać ludzi. Musi najpierw nam zacząć na ludziach zależeć. Ludzie nie mogą nam być obojętni. Nie może być nam również obojętne to, jak oni żyją. Chociaż czasami jest tak, że kiedy znajdujemy się w sytuacjach, widzimy, że ktoś rzeczywiście ponosi konsekwencje albo swoich głupich decyzji, swojej głupoty, albo ponosi niezawinione konsekwencje czegoś. My bardzo często wypowiadamy słowa jego życie. To jest jego problem. Ja nie będę się narzucał. Być może czasami jest to konsekwencja czegoś, co usłyszeliśmy, chcąc komuś pomóc. Zostaw mnie w spokoju. To nie jest twój problem. To nie jest twoja sprawa. Ale kiedy patrzymy rzeczywiście na zasadnicze czynniki, które determinują wszelkie działanie Pana Jezusa na ziemi, to zawsze to była miłość. Nawet jeżeli człowiek mówił Jezusowi, nie chcę tego. Pomimo tego Jezus to zrobił. Ktoś kiedyś napisał tak. Przyszedł na świat, opuścił niebo, nie dlatego, że był głodny nowych przeżyć albo że mu się w niebie nudziło, lecz dlatego, że kochał. Pomagał, uzdrawiał dlatego, że kochał, że los innych nie był mu obojętny. Przebywał blisko potrzebujących dlatego, że kochał i było mu żal ludzi. Złożył swoje życie za nas dlatego, że nas kochał. I tę miłość do ludzi daje nam Pan Jezus wtedy, kiedy On nas zaczyna zmieniać. Czy ja mówię o czymś nowym? Nie mówię o czymś nowym. Kiedy Jezus nas zmienia, zmienia nasze nastawienie do ludzi. Jeżeli nie ma zmiany w naszego nastawienia do ludzi, to znaczy, zdaję sobie sprawę z ciężkości gatunkowej tego, co teraz powiem. Jeżeli nie ma zmiany naszego nastawienia do ludzi, to znaczy, że nie daliśmy się Bogu zmienić. Jeżeli nie ma zmiany w moim postrzeganiu innych ludzi, to znaczy, że Bóg mnie nie zmienił, że nie pozwoliłem Bogu się zmienić. To Bóg czyni, że patrzy na ludzi Bożymi oczyma. Będąc Bożą własnością, Bożym dzieckiem, nie może mi być obojętny los innych ludzi, nie mogę nienawidzieć innych ludzi, nie mogę być egoistą skoncentrowanym na sobie. Żyjemy w egoistycznym świecie. I bardzo często, ja nie chcę uogólniać, ale jest pewne niebezpieczeństwo, żebyśmy funkcjonując w egoistycznym społeczeństwie sami dawali się przesiąknąć egoistycznym postawom ludzi, z którymi żyjemy. Ja, dla mnie interesuje mnie tylko to, żebym ja był dobrze ustawiony, żeby mi wszystko odpowiadało. To, co kręci się wokoło mnie, to jest najważniejsze. Kochani, stając się Bożą własnością, nie może być w moim sercu brak miłości do innych ludzi. Nie może mi być obojętna sytuacja innych ludzi. I ta materialna, i ta duchowa. Dlaczego nie może mi być obojętna? Dlatego, że mojemu Panu ona nie jest obojętna. Wszystko to, co jest ważne dla mego Pana, jest ważne dla mnie. Jeżeli dla mojego Pana ważna jest miłość do ludzi, dla mnie też to powinno być ważne. To, co jest ważne dla Niego, nie może być mi obojętne. Kiedy widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, w miarę swoich możliwości pomagam. Kiedy widzę, że ktoś żyje bez Boga, że idzie na zatracenie, również nie jest mi to obojętne. Tak jak nie jest to obojętne Bogu. Gdyby Bogu było obojętne, gdyby Jezusowi było obojętne, że człowiek idzie na zatracenie, nie byłoby Betlejem, nie byłoby Golgoty. Jak reagujemy na widok ludzi w potrzebie? Ja wiem, że żyjemy w takim miejscu, gdzie nasze serca są jeszcze bardzo miękkie i gdzie reagujemy spontanicznie na biedę, na niedolę ludzi. Gdzie indziej już jest inaczej. Ale często tak jak reagujemy jeszcze na tę biedę materialną, czy tak samo reagujemy na biedę duchową innych ludzi? Płakaliście już patrząc, jak wielu ludzi całkiem świadomie idzie na zatracenie? Płakaliście z tego powodu? Powiem wam, że nieraz uroniło łzę, jak wiele zborowników w Malince idzie na zatracenie świadomie. I nie jest mi to obojętne. Nie jest mi obojętne, że ludzie nie słuchają słowa. Nie jest mi to obojętne. Mógłbym powiedzieć, nic mnie to nie interesuje. To jest twoja decyzja, to jest twoje życie. Nie jest mi to obojętne, bo nie może mi to być obojętne. Tak jak mojemu Panu to nie jest obojętne. Owszem, możemy spotkać się ze stwierdzeniem, nie wtrącaj się do mojego życia. I to wcale nie jest miłe. Jeżeli świadczymy komuś o Panu Jezusie i ktoś z góry nas potraktuje, to nie jest miłe. Ale czy to znaczy, że przestaniemy o tym mówić? Czy to znaczy, że przestaniemy płakać, kiedy widzimy, że ludzie idą na zatracenie? Czy to znaczy, że będzie nam zupełnie obojętne, kiedy słyszymy opinię, mnie to nie interesuje, kwestia Boga, mnie to nie interesuje? Żyjemy w takim świecie, który nam mówi, ma to być tobie obojętne, ale nie może być obojętne. Przed chwilą mówiąc o Bożym miłosierdziu, powiedziałem, że odnosi się ono do dwóch sfer. Do przebaczenia grzechów i do tego, że Bóg przychodzi z pomocą. W takim wypadku, jeżeli my mamy okazywać miłosierdzie, ucząc się od naszego Pana, to okazywanie miłosierdzia odnosi się do dwóch sfer. Do przebaczania innym albo komunikowania innym o przebaczeniu i do pomocy. Pamiętacie z pewnością podobieństwo o niemiłosiernym słudze. Mateusz zapisał to w 18 rozdziale. Pamiętacie, zadłużony sługa miał wielki dług. Pan wezwał go do siebie, kiedy spłacisz, on mówi, nie jestem w stanie. Prosił go i Pan podarował mu cały dług. I wychodzi z audiencji i spotyka swojego współdłużnika, który był mu winny grosze w porównaniu z tym długiem, który z kolei ten był winien swojemu Panu. I tarmosi go, dusi mu, kiedy oddasz ten mój dług? Swój dług, on mówi, daj mi jeszcze czas. Nie poczekał, wtrącił do więzienia i wtedy słudzy króla powiedzieli mu, co ten zrobił. I król wzywa go do siebie i uchylił to wszystko, co wcześniej powiedział, wrzucił do więzienia. Dlaczego ten przykład? Kochani, kiedy mówię o komunikacji przebaczenia, kiedy też mówię o tym, że Bóg mi przebacza, to w kontekście takim, że Bóg mi wybacza wtedy, kiedy ja prawdziwie pokutuję. Kiedy prawdziwie pokutuję, to znaczy, że mam świadomość, że zasługuję na nic innego, jak tylko na karę. Jeśli zostanie mi wybaczone, to tylko z takiej przyczyny, że Bóg mnie kocha i okazuje swoje miłosierdzie. Jeśli prawdziwie teraz wiem, że Bóg mi wybaczył, to nawet niezależnie od tego, kto co mi zrobił, to ja też przebaczę. Ja nie wybaczam temu człowiekowi dla tego człowieka. Ja to robię dla siebie. Czy to jest proste? Wiecie, że nie. Że wybaczenie jest bardzo trudne. Tym bardziej, jeżeli zostaliśmy skrzywdzeni. Tym bardziej, jeżeli gdzieś odzywa się w nas zew do sprawiedliwości. Mówimy, to byłoby niesprawiedliwe. Ale przebaczenie to nie jest kwestia okazywania sprawiedliwości, ale okazywania łaski. Ja nie wybaczam dlatego, że on sobie na to zasłużył. Bo co musiałby zrobić? Bóg mnie nie wybaczył dlatego, że ja sobie na to zasłużyłem, bo co musiałbym zrobić? Ale dlatego, że sobie na to nie zasłużyłem. I mam tego świadomość. Bóg mi wybaczył. Jeżeli w takim wypadku teraz ten element praktycznego oddziaływania, poruszania się w temacie miłosierdzia, ten sam element, który przyporządkowany jest Bogu, ja mam również zacząć stosować, czyli wybaczam innym albo komunikuję innym, że Bóg im wybaczył. Ludziom bardzo trudno jest wybaczyć samemu sobie. Tym bardziej, że wyrzuty sumienia idą za nami, a diabeł robi wszystko, żebyśmy sobie nie wybaczyli. Jeżeli sobie nie jesteśmy w stanie wybaczyć, nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że Bóg nam wybaczył. Stąd też to wybaczenie, komunikowania miłosierdzia w kontekście przebaczenia grzechów, to jest coś, co komunikuje komuś, że Bóg może ci wybaczyć. Ale to jest też coś, co komunikuje temu drugiemu człowiekowi, że dzięki Bożej łasce, obojętnie co byś zrobił, możesz sobie samemu wybaczyć, dlatego że Bóg ci wybaczył. I ludzie tego potrzebują. Ilu wokół nas żyje ludzi, którzy nie potrafią sobie wybaczyć. A jeżeli nie potrafią sobie wybaczyć, nie potrafią przyjąć Bożego przebaczenia. Okazywanie miłosierdzia to jest mówienie ludziom, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeżeli szczerze pokutujesz, Bóg jest w stanie ci wybaczyć, bo Bóg nie wycofuje się ze słowa swojego, które powiedział. Jeżeli Bóg mówi, jeśli wyznajemy swoje grzechy, pisze Jan, ja jestem wierny, sprawiedliwy, odpuszczę grzechy, oczyszczę od wszelkiej nieprawości. Okazywanie miłosierdzia. Pozwól, że coś ci zaproponuję, jeżeli masz z tym problem. Może masz kogoś, komu na przykład tobie trudno jest wybaczyć. Może pomyślisz, że on na to sobie nie zasłużył. Ale jeżeli masz problem z tym, albo nie potrafisz samemu sobie przebaczyć, to zachęcam cię, żebyś dzisiaj wieczorem, kiedy ustanie wszelki gwar, kiedy będziesz sam na sam ze swoimi myślami, żebyś zaprosił Jezusa w tą konkretną sytuację, która spowodowała, że albo komuś nie potrafisz przebaczyć, albo samemu sobie nie potrafisz przebaczyć. Proszę, żebyś go tam zaprosił, żebyś zaprowadził Pana Jezusa w te wszystkie momenty trudne, a zobaczysz, że jeżeli tego będziesz szczerze pragnął, to On pozwoli ci zacząć proces przebaczenia. Zachęcam, byś to dzisiaj zrobił, jeżeli masz z tym problem. Okazywanie miłosierdzia nie tylko w kontekście czegoś, co nie jest wymierne. My nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. Ale też druga, już praktyczna rzecz. Jeżeli Bożym sposobem okazywania miłosierdzia jest pomaganie nam w konkretnych sytuacjach życiowych, przyznajmy sobie szczerze, bez Boga byśmy sobie nie poradzili. Ale do tego też trzeba szczerości, żeby tak powiedzieć. Bo jest bardzo wielu ludzi, którzy mówią, a bez Boga sobie poradzę. Wiecie, to jest tak z małżeństwem. Czasami tak jest, ludziom się wydaje, szczególnie na mężczyzną, że takim komplementem jest powiedzenie żonie, wiesz co, z tobą jakoś da się żyć. Odbieracie to drugiej pani jako komplement? Czy to jest tak samo, czy takie stwierdzenie jest synonimem tego, że powiemy, bez ciebie nie wyobrażam sobie życia? To jest zupełnie coś innego. Panie, bez Ciebie jakoś sobie radzę, czy też bez Ciebie nie wyobrażam sobie, jakby moje życie miało wyglądać. Ale drugi element, bardzo praktyczny, gdy chodzi o okazywanie miłosierdzia. Biblia mówi, ujmijcie się za sierotą uciśnionym, Psalm 82. Michałasz pisze, oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego Pan żąda od Ciebie, tylko, wiecie to tylko, żebyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mateusz pisze słowa Pana Jezusa, daj temu, kto Cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. A Łukasz pisze, dawajcie, a będzie Wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, trzęsioną, opływającą, dadzą zanadrze Wasze, bo taką miarą, jaką wymierzycie, i Wam odmierzą. Może ktoś będzie potrzebował naszych odwiedzin. Będę o tym mówił więcej w kontekście Kościoła. Może będzie potrzebował naszego duchowego wsparcia. Może będzie potrzebował naszej finansowej pomocy. Może będzie potrzebował naszego czasu. Może ktoś jest przygnębiony i nie oczekujmy, że ktoś do nas podejdzie i powie, o, jestem przygnębiony, może mi pomożesz. Musimy mieć oczy otwarte i to się da zaobserwować. Może ktoś jest przygnębiony i potrzebuje, żeby go pocieszyć. Może komuś trzeba w czymś konkretnym pomóc. Jest 1000 sposobów, w oparciu o które możemy praktycznie okazywać miłosierdzie w codziennym życiu. Jeżeli tylko będziemy na Boga otwarci, to On wskaże nam tych, którzy potrzebują naszego miłosierdzia i naszej pomocy. I oby Bóg sprawiał, żeby to działało w naszym życiu. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś miłosiernym Ojcem. Dziękujemy Ci, że to nie są tylko Twoje słowa, ale Twoje praktyczne czyny. To, że ukochałeś nas aż do końca. To, że posłałeś swojego Syna, Panie Jezu, że Ty umiłowałeś nas do tego stopnia, że wiedząc, co z Tobą zrobimy, przyszedłeś na ziemię, żeby nam pokazać, że Ciebie bardzo potrzebujemy i że bez Ciebie nasze życie nie ma sensu. Dziękujemy, że od Ciebie możemy się uczyć. Dziękujemy, że nie tylko Ty mówiłeś, ale w praktyce pokazywałeś. I Panie, spraw, żebyśmy byli tymi, którzy nie tylko mówią, ale którzy okazują miłosierdzie. W tych wszystkich sferach tak bardzo potrzebnych. Panie, tak jak przeżywamy wypełnienie Twojego miłosierdzia w kontekście przebaczenia naszych grzechów, to sprawa, byśmy innym mogli pomagać, wskazując, w jaki sposób mogą sobie wybaczyć, w jaki sposób ich grzechy mogą być przebaczone. Ale Panie, spraw, żebyśmy wykazywali też zainteresowanie, mieli oczy otwarte na potrzeby tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście oczekują naszego wsparcia. Abyśmy nie patrzyli na innych, że to inni wskoczą w nasze miejsce. Ale w miarę naszych możliwości rozeznania, Panie, byśmy byli tymi, którzy w praktyce okazują Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, że do nas mówisz, Panie. Dziękujemy Ci, że poświęcasz nam swój czas. Dziękujemy, że stale chcesz nas zmieniać. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to zgromadzenie i za to, że możemy też w Twoje ręce polecać nasze rozejście, spotkania, to wszystko, co dzisiaj będzie miało miejsce po południu, że możemy oddawać w Twoje ręce tydzień, w który wchodzimy, z wszystkimi problemami, z tym wszystkim, co nas może przerasta, Panie, co powoduje, że nie ma w nas pokoju, kiedy myślimy o tym wszystkim, co nas czeka. Chcemy to powierzyć w Twoje ręce. Abyś tak, jak Ty sam troszczysz się i troszczyłeś, żebyś zatroszczył się o nas i w tej każdej sytuacji, przed którą stoimy. Jesteśmy Tobie wdzięczni za przywilej modlenia się o siebie nawzajem. Dziękujemy za Twoje wysłuchane modlitwy, Panie, że odpowiadałeś o wiele większym stopniu, aniżeli prosiliśmy. I też, Panie, chcemy być tymi, którzy przynoszą konkretne potrzeby i konkretnych ludzi przed Twój tron, prosząc o Twoje dotknięcie, Panie, o Twoje uzdrowienie, o Twoje podniesienie, o Twoje zaradzenie, Panie, a przede wszystkim o Twój pokój. Kiedy przynosimy przed Twój tron Pana Bogusława z Rudy, Igora z Wisły, Natalię z Cieszyna, Andrzeja z Wisły, Edytę, Grzesia, tych wszystkich, którzy są chorzy w szpitalach, w domach, tych, którzy są w żałobie, prosimy o pociechę. Dzięki Ci, że możemy to wszystko przynosić przed Twój tron. i że jeszcze tak razem możemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.